dobrze, to nie wiem, ile to jest widoczne, mam nadzieję, że trochę tak. Słuchajcie, Wabank 2 to była taka komedia połowy lat 80., mniej więcej, która opowiadała o umiejscowionej mniej więcej w okresie międzywojennej takiej historii pewnego nieuczciwego bankiera, którego okradają uczciwi, a na dodatek dość poczciwi złodzieje. Oni po prostu mszczą się, wyrównują rachunki, aby zachować dobre imię swojego nieżyjącego kolegi i wdowy, którą po sobie pozostawił. Jest jedna z takich misternie zaplanowanych intryg w tym filmie, że bohaterowie mają zaledwie kilka dni na to, żeby przygotować sfingowanie podróży owego złego bankiera i jego wspólnika z Warszawy do Zurichu. W co wchodzi między innymi utworzenie i obsadzenie fikcyjnego przejścia granicznego, podstawienie samolotu wraz z niemieckojęzycznym pilotem, a także zaadoptowanie nieco już zmurszałej willi na to, żeby wyglądała jak szwajcarska piękna posiadłość. I ten plan został w ciągu kilku dni zrealizowany. I tak rzeczywiście zamiast do wymarzonego Zurychu ten bankier, Kramer i jego wspólnik trafiają do małej wsi pod Zegrzem. Zadanie przygotowania tej całej mistyfikacji jest powierzone reżyserowi, który tutaj po prawej stronie ekranu stoi. I ten reżyser ma taką pewną kwestię, która dla niektórych stała się kultowa. Jak on się dowiedział, że ma zaledwie dwa dni, żeby przygotować to wszystko, powiedział takie zdanie: kruca bomba, mało czasu. Kruca bomba, mało czasu. Kto z was to czasami używa? To się przydaje w różnych okolicznościach. I jakkolwiek groteskowa była fabuła tego filmu, to na pewno uświadomiła mi, wówczas kilkuletniemu chłopcu, że tak naprawdę, jeżeli mamy mało czasu i mamy bardzo trudne zadanie, to jesteśmy w stanie wznieść się naprawdę na wyżyny naszych możliwości, moich możliwości, żeby wszystko bardzo szybko zrobić. Jeżeli wiemy, że ten deadline, że ten moment, w którym coś się musi zadziać, za chwilę już nastąpi, to naprawdę się spinamy. Czy to się u was też sprawdza? Im mniej mamy czasu, tym wzrasta nasza efektywność. Ale żebyście nie pomyśleli, że jestem już teraz takim zakorzenionym w czasach PRL-u człowiekiem, który już właśnie tylko wspomina, co to tam było w latach 80., to mam też drugą ilustrację, też filmową, która wprowadzi nas nieco w temat. I ta druga ilustracja dotyczy już bardziej właśnie współczesnego filmu. Jest to serial SEAL Team. I opowiada on historię różnych akcji militarnych, w które angażowany jest elitarny zespół, oddział sił specjalnych amerykańskiej marynarki wojennej, Navy SEALs. I w jednym z odcinków bohaterowie wykonują na pozór proste zadanie, które polega na tym, żeby przygotować dokumentację zdjęciową statków, które przepływają obok wybrzeża Korei Północnej. No i ekipa SEAL Team wykonuje te zdjęcia, stojąc na brzegu. Właściwie wszystko zapowiada się dość spokojnie. Ich jedynym zadaniem teraz jest powrócić na łódź podwodną amerykańską, która czeka, żeby ich zabrać gdzieś dalej. No i zaczynają sobie płynąć, płyną pod wodą kilkaset metrów, dopływają do tej łodzi podwodnej, przy czym ona jest właśnie zanurzona i muszą dostać się do niej poprzez taką system śluz. Jedna śluza, druga, trzecia i dopiero wówczas są na tym okręcie. No i właściwie wszyscy członkowie tej drużyny przechodzą przez te śluzy, za wyjątkiem właśnie jednego żołnierza, który utknął. Właz pomiędzy ostatnią śluzą a tym już okrętem się przyblokował i nie mógł być otwarty. Od razu pojawiła się ekipa, która chciała pomóc poprzez z wykorzystaniem szlifielki kątowej. Chcieli po prostu przepiłować ten właz po to, żeby otworzyć i wpuścić tego żołnierza, ale w pewnym momencie przyszedł sygnał, że w pobliżu tej łodzi podwodnej znajduje się łódź podwodna Korei Północnej i obowiązuje całkowita cisza na okręcie. Nie można rozmawiać, a już tym bardziej no nie można włączyć takiej szlifierki i tam sobie coś piłować. No i tak mija kilka minut, aż w tej ostatniej śluzie, w której znajduje się ten biedny żołnierz, zaczyna przybywać wody. To na początku jest trochę mało tej wody, potem coraz więcej, potem coraz jeszcze więcej, aż ostatecznie on zostaje prawie cały przykryty wodą. I tak właściwie tylko przez to radio, które ma, kontaktuje się ze swoimi właśnie przyjaciółmi, którzy tutaj stoją. I ma on, zarówno on, jak też oni, świadomość, że to już są jego ostatnie chwile. Że właściwie jako ten marynarz, jako Navy Seals kończy swoje życie w takiej właściwie dziwnej akcji, bo wcale nikt do niego nie strzela, tylko utknął w jakiejś śluzie. I on przekazuje wówczas pewne dla niego ważne informacje. Dziękuję ważnym osobom w jego życiu. Przeprasza tych, których chciał przeprosić, ale może nie miał do tego odwagi. Jak się może domyślacie, w ostatnim momencie, jak już naprawdę został całkowicie zalany wodą, ten żołnierz, głównodowodzący akcją po prawej stronie tutaj stojący, wpada na niesamowity pomysł, żeby trochę odpłynęła ta łódź północno-koreańska. Jakoś taką mają małą akcję, wskutek czego jest możliwość uruchomienia tej szlifierki kątowej. Oni otwierają tą śluzę, oczywiście on tam wyskakuje, już jest nieprzytomny, defibrylator, kilka uderzeń, no ożywa ten nasz marynarz, no i oczywiście jest happy end. Ale był ten taki moment, kiedy kilka minut, nawet czasie trwania tego serialu, kiedy rzeczywiście i wszyscy zastanawiali się, co tutaj warto powiedzieć w tym ostatnim momencie? Co też oni mogliby powiedzieć temu człowiekowi zamkniętemu? I wiecie, ja sobie to oglądałem, też byłem w napięciu, bo nie wiedziałem, jakie będzie rozwiązanie i też zacząłem sobie myśleć, a co by było, jak ja bym się znalazł w takim miejscu, w takiej może śluzie, w takim miejscu, gdzie nie mógłbym już nic zrobić i wiedziałbym, że to są ostatnie chwile mojego życia, co ja bym powiedział? Jeżeli to nie byłaby śluza, tylko jakieś miejsce takie, gdzie mógłbym coś zrobić, to co bym zrobił w tych ostatnich momentach? I miałem taką refleksję i dzisiaj będziemy właśnie mówić na temat ponownego przyjścia Pana Jezusa i na temat naszej postawy względem tego przyjścia, tego, że czasu nie ma wiele. Przejdziemy za chwilę do omawiania 13 rozdziału Listu do Rzymian, od wersetu 11 do 14, ale zanim to zrobimy, to przypomnę jeszcze krótko, o czym mówiłem ostatnim razem, bo to jest seria kazań. Właściwie zaczęliśmy od pierwszego rozdziału, już jesteśmy w 13, ale nie bójcie się, nie będę omawiał wszystkich 13 rozdziałów, tylko ten ostatni mój przekaz. I wówczas temat brzmiał czas na miłość i czytaliśmy takich kilka wersetów. Od 8 do 10. Nie bądźcie nikomu nic winni poza wzajemną miłością. Kto kocha bliźniego, wypełnił prawo, bo przykazania masz nie cudzołożyć, nie zabijać, nie kraść, nie pożądać oraz wszystkie inne streszczają się w tym jednym. Masz kochać bliźniego swego tak jak samego siebie. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, to też jest ona wypełnieniem prawa. Czyli po pierwsze z tego tekstu, z tego nauczania wynikało, że miłość jest naszym zobowiązaniem. I to jest takie zobowiązanie, które się nigdy nie kończy. I tutaj wspominałem różnego rodzaju pożyczki lichwiarskie, które właściwie im dłużej spłacasz, tym rośnie twoje zadłużenie. I właśnie tak też jest tym naszym zobowiązaniem wobec miłości. O ile możemy zapłacić wszystkie nasze podatki, jakieś należne zobowiązania, tak w zakresie miłości nigdy nie będziemy mieli wyrównanych rachunków. Też przywoływałem wówczas przykładowy tekst z Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus rozmawia z Piotrem, gdzie Piotr go pyta, ile razy mam przebaczać. Właśnie to jest to. I jak długo mam kochać? Ile razy mam przebaczać? No i tam padają słowa o tym, że właściwie nie ma limitu na przebaczanie, że mamy przebaczać właściwie w nieskończoność. I po drugie, przypomnieliśmy sobie, że miłość to stanowi właśnie wypełnienie prawa. I tutaj apostoł Paweł przypomniał właściwie myśl wyrażoną przez Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, gdzie mamy taką historię, gdzie ktoś podszedł do Jezusa i pyta się, nauczycielu, które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze? A on mu odpowiedział, masz kochać Pana swego Boga całym swoim sercem, z całej duszy i każdą myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu brzmi, masz kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. I w omawianym fragmencie też apostoł Paweł wymienił przykładowe cztery grzechy, żeby pokazać, w jaki sposób one stanowią zaprzeczenie miłości, w jaki sposób one są właśnie odwrotnością miłości. I tam wspominał o cudzołóstwie, które oczywiście w ten sposób zaprzecza miłości, że odwraca drugą osobę tak naprawdę od jej relacji z Bogiem, oddala od relacji z Bogiem. Pożądliwość, która jest oczywiście odzwierciedleniem naszego egoizmu, no już nie mówiąc o morderstwie czy kradzieży. Ale wniosek z tamtego rozważania, tego fragmentu był następujący, że przestrzeganie przykazań jest wyrazem miłości do Boga. Ale nie chodzi tutaj o takie posłuszeństwo mechaniczne, że ja sobie zaliczam po prostu te cztery, akurat tutaj wybrane, już nie 10, ale 4 przykazania, ale ono wypływa z prawdziwej, szczerej miłości do Boga, z przemienionego serca. No i też kochając Boga, coraz bardziej będziemy kochać ludzi. To działa w ten sposób. Czyli dlatego to drugie przykazanie miłości bliźniego jako wynika z tego pierwszego miłości człowieka do Boga. No dobrze, to był bezpośrednio poprzedzający dzisiejszy tekst, fragment, a teraz przeczytajmy już to, co będziemy dzisiaj rozważać, czyli 13 rozdział, wersety 11-14. Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjecie czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światła. Postępujmy godnie, jak za dnia. Odrzućcie hulanki i libacje, rozpustę i rozwiązłość, kłótnie oraz zazdrość. Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starań, by zaspokajać żądze ciała. I ten dzisiejszy fragment jest kontynuacją wywodu apostoła Pawła rozpoczętego na początku 12 rozdziału listu do Rzymian, gdzie zachęcał wierzących, żeby oddali swoje ciała na ofiarę. Na ofiarę żywą, miłą Bogu. I naszym wyrazem tego bycia żywą ofiarą, co było omawiane w poprzednich miesiącach, bo między innymi właśnie ta miłość do Boga i do ludzi, ale tak samo posłuszeństwo wobec władzy, płacenie podatków, używanie darów duchowych wreszcie, którymi nas Pan Bóg obdarzył. A dzisiaj idziemy dalej w tym rozumowaniu. Czyli jeśli chcesz wychwalać Pana Boga, powinieneś mieć poczucie pilności i oczekiwania przyjścia ponownego Jezusa Chrystusa. I myślę, że każdy z nas co jakiś czas się zastanawia trochę nad tym, no to kiedy Pan Jezus powróci? Kiedy to nastąpi? I niektórzy wręcz jasno wskazują, że dzisiaj to są znaki, które bezpośrednio mówią, że już za chwilę będzie ten powrót Pana Jezusa. My oczywiście nie wiemy dokładnie, kiedy to będzie, ale też to nie jest tak, że zupełnie błądzimy we mgle, że Pan Jezus nie pozostawił żadnych informacji na temat tego, jak to będzie wyglądało. I przykładowo w Ewangelii Marka, w 13 rozdziale, gdzie Pan Jezus ma taką dłuższą przemowę na Górze Oliwnej, on mówi o tym, że w czasach zbliżających się do tego jego powrotu będą międzynarodowe napięcia i wojny, będzie dużo konfliktów. Będą katastroficzne wydarzenia, głód, trzęsienia ziemi. Będzie prześladowanie chrześcijan, ale też będzie odchodzenie jakby fałszywych chrześcijan od Kościoła. Jakby takie oczyszczenie Kościoła. Co więcej, Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom. I kolejna rzecz, że będzie rozpad praworządności, że będzie nieprawość, że trzeba będzie uciekać. I to są sygnały, o których wprost Pan Jezus powiedział, że to będą wskazówki. I my dzisiaj powinniśmy mieć te oczy otwarte i być świadomi, w jakich czasach żyjemy. Jedno jest pewne, że żyjemy dzisiaj bliżej powrotu Pana Jezusa niż żył apostoł Paweł i odbiorcy pierwotni listu do Rzymian. Także temat jest tym bardziej dzisiaj aktualny. No i w tym fragmencie apostoł Paweł daje nam praktyczne instrukcje. Zaczyna od tego, żebyśmy znali czas i się obudzili. I tutaj werset 11. Teraz zbawienie jest bliżej niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. I też warto powiedzieć o tym, o jakim zbawieniu tutaj jest mowa. Tak naprawdę w Nowym Testamencie, szczególnie w listach apostoła Pawła, on wspomina o takich jakby trzech rodzajach zbawienia. Pierwsze to zbawienie tak zwane pozycjonalne, zbawienie, które następuje w momencie oddania swojego życia Bogu, w momencie uwierzenia, w momencie nawrócenia. Można powiedzieć, że człowiek już jest zbawiony. Ale potem dalej mamy to takie zbawienie jakby progresywne, zbawienie, uświęcanie w czasie naszego życia. No i wreszcie mamy to zbawienie ostateczne, obdarzenie chwałą, gdzie staniemy u boku Pana Jezusa. I właśnie o tym trzecim odcieniu zbawienia tutaj pisze apostoł Paweł. Czyli to nie jest tak, że bliżej jesteśmy zbawienia tego wiecznego, że musimy czekać na przyjście Pana Jezusa, aż On wróci, żeby móc być zbawionym, ale chodzi o to, o ten trzeci aspekt, o to obdarzenie chwałą. Także należy przyjąć tą jakby Bożą rękę, która jest do nas wyciągnięta, ale to nie oznacza oczywiście, to nie oznacza końca naszej wiary, ale to jest tylko początek, bo zostaliśmy zbawieni w tym pierwszym momencie od kary za grzech. Jesteśmy w trybie ciągłym zbawiani, uratowani od mocy grzechu, o czym też apostoł Paweł wspomina w liście do Rzymian, że ta moc grzechu już nad nami nie ciąży. A wreszcie po trzecie będziemy uratowani od obecności grzechu, czyli w tym trzecim etapie tej bycia u boku Jezusa już po prostu tego grzechu nie będzie w momencie naszego też zmartwychwstania. I teraz jest napisane, że trzeba znać ten czas. I znowu ten czas, który tutaj jest wskazany, to nie jest taki czas w ujęciu chronologicznym, lecz bardziej czas, jeżeli miałbym tłumaczyć ten tekst, to bardziej znajcie czasy, w których jesteście. Tutaj pojawia się greckie słowo kairos, które oznacza bardziej taki moment strategiczny. Pewne czasy takie, w których musimy wiedzieć, że jesteśmy. Trzeba wiedzieć, co się dzieje wokoło, mieć świadomość tego. I z tego powodu trzeba się obudzić. No i obudzić się w sensie duchowym przede wszystkim, albo o to tutaj głównie chodzi. I czego może dotyczyć to obudzenie się? O czym tutaj apostoł Paweł, co miał tutaj na myśli? Za chwilę przytoczę jeszcze kilka miejsc właśnie, gdzie apostoł Paweł zwraca się tak do Kościoła. Czyli widać, że ten apel o to, żeby się obudzić, żeby wstać, żeby coś zrobić, żeby oblec się w Chrystusa, to są różnego typu sformułowania używane przez apostoła Pawła, że one nie są tutaj wyjątkiem w liście do Rzymian. I chociażby do trzech różnych społeczności kieruje podobne słowa, co tym bardziej potwierdza, że te słowa są adekwatne do nas. To znaczy, że my jako chrześcijanie potrzebujemy co jakiś czas albo wręcz często tego, żeby ktoś stanął i powiedział nam, słuchajcie, obudźcie się. I wierzę, że dzisiaj Pismo Święte właśnie przez usta apostoła Pawła to nam mówią. Także to obudzenie się może dotyczyć właśnie naszego, myślę, biernego nastawienia do życia i też powołania, którego może nie realizujemy, czyli tych darów duchowych, którymi jesteśmy obdarzeni jako osoby wierzące. I tak nawiązując do tytułu tego przesłania, nie powinniśmy być zahipnotyzowani rzeczywistością. Nie powinniśmy być zahipnotyzowani rzeczywistością. Powinniśmy wręcz mieć świadomość, że to, co się dzieje wokół nas, te czasy, ta sytuacja, to de facto nie jest rzeczywistość. Bo jako osoby odrodzone naszą rzeczywistością jest rzeczywistość duchowa. Mamy świadomość, że jest walka duchowa, że jest walka o życie i śmierć różnych osób, które znają lub nie znają Pana Jezusa. I nie możemy dać się właśnie zahipnotyzować tą rzeczywistością, czyli tak mocno w nią wkleić, że właściwie nie będziemy mieli świadomości, że ta życiowa, prawdziwa wojna czy walka duchowa dzieje się tuż obok nas. I właśnie podobny tekst apostoł Paweł skierował do kościoła w Koryncie, gdzie czytamy w pierwszym liście do Koryntian 15 rozdziale od 31 wersetu. Zapewniam was, bracia, na chlubę, którą mi jesteście w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ja codziennie liczę się ze śmiercią. Jeśli tylko jako człowiek z nadzieją ograniczającą się do tego życia walczyłem z dzikimi bestiami w Efezie, to co przez to zyskałem? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie łudźcie się, Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Otrzeźwiejcie wreszcie i przestańcie grzeszyć, bo niektórzy z was w ogóle nie rozumieją Boga. Mówię to, żeby was zawstydzić. Bardzo mocne słowa. Wiemy skądinąd, że w Koryncie działy się naprawdę złe rzeczy, chociażby w kontekście wspominanej dzisiaj pamiątki, tam dochodziło do pewnych nadużyć, ale apostoł Paweł uderza pięścią w stół, mówi: obudźcie się, otrzeźwiejcie. A teraz słowa skierowane do Efezjan. 5 rozdział, z kolei od wersetu 11 do 16. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich wartościowość, bo o tym, co się wśród ludzi nieprawych potajemnie dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to staje się jasne dzięki światłu. Światło ujawnia ukryte sprawy. Dlatego czytamy: obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. I znowu przekaz: nie marnujcie tego czasu, który jest wam dany. Obudźcie się, zróbcie coś. I oni być może też byli w takim duchowym śnie, tacy może trochę wyluzowani, być może myśleli, że skoro rzeczywiście są zbawieni łaską, nie z własnych uczynków, to właściwie może nie trzeba się tak starać, że to skoro już mam ten bilet do nieba, to mogę sobie żyć jak chcę. Ale jeżeli nasze chrześcijaństwo będzie się ograniczać właśnie chociażby do takiego tylko niedzielnego spotkania, po którym następuje cały tydzień, w czasie którego nie moglibyśmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie Boże, to było wszystko dla Twojej chwały, no to myślę, że te słowa są też skierowane do nas. I myślę, że przełom roku to jest taki dobry czas. Dobry czas, żeby się zatrzymać i dokonać takiej, można powiedzieć, geolokalizacji, czyli tak siebie znaleźć na mapie, zobaczyć, gdzie ja jestem, gdzie wy jesteście i zobaczyć, w którym miejscu chcemy być, w którym miejscu z relacji z Panem Bogiem chcemy być, bo dopiero jak sobie zdamy sprawę, gdzie jesteśmy, będziemy mogli świadomie wybrać cel, do którego będziemy w tym roku zmierzać. Taki punkt wyjściowy, od którego będziemy szli dalej. No dobrze, wracamy do naszego tekstu. Werset 12. I teraz nasza motywacja do tego wzbudzenia się, do obudzenia się powinna pochodzić z faktu, że przychodzi Jezus, że bliski jest ten dzień. I tutaj dzień to jest ten dzień przyjścia, a noc to metafora dzisiejszego, takiego ciemnego wieku. I ta ciemność to jest czas takiego coraz większego wpływu szatana na ten świat. Nie wiem jak wy, ale ja miewam czasami problem i naprawdę przez dłuższy czas, jeżeli chcę obejrzeć jakiś film rodzinny z moją rodziną, to naprawdę ostatnio się tak zdarzyło, że zaczęliśmy oglądać chyba ze 4 filmy i każdy z tych filmów musieliśmy zatrzymać w pewnym momencie, bo zaczynało dochodzić tam do jakichś właśnie takich scen, powiedzmy, które nie chciałbym, żeby się nimi nasączyć. I właściwie, nie wiem, już chyba tylko kreskówki Disneya, a może nawet nie wszystkie, zostały, w których nie będzie pewnych scen jakby związanych z seksualnością czy z jakimś takim niemoralnym życiem. I myślę, że to też pokazuje, jeżeli byśmy cofnęli czas i zobaczyli, jak były filmy nawet 20 lat temu, do jakiego poziomu dochodziło wówczas, to dzisiaj to jest zupełnie inny poziom. I też myślę, że to jest pewien znak, że to nie idzie w dobrą stronę po prostu. No i tak, nie wiemy, kiedy dokładnie Pan Jezus powróci, ale możemy być pewni, że przyjdzie jak złodziej w nocy. Czyli, że to będzie niespodzianka, że to, mimo że te znaki będą wszystkie wskazywały, ale sam ten moment będzie dla nas wszystkich niespodzianką. No ale właśnie, w tym takim ciemnym świecie, w którym żyjemy, coraz bardziej ciemnym, wokół nas będą rozbrzmiewały różne głosy i między innymi jeden z takich głosów został przywołany przez apostoła Piotra w drugim liście, w trzecim rozdziale. Czyli przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych pojawią się szydercy, zainteresowani zaspokajaniem własnych zachcianek. Będą oni drwić. No i cóż z obietnicą jego przyjścia? Jakoś, odkąd zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak, jak od początku stworzenia. I pewnie takie głosy gdzieś słyszymy. że no jak to, a gdzie jest ten Bóg, tak? Gdzie jest powrót Pana Jezusa, skoro dzieje się tyle zła? Albo czy w ogóle on wróci, czy w ogóle on istniał kiedykolwiek? Ale jako osoby wierzące, jako osoby, które oddały życie Bogu, tak naprawdę to jest pewna kotwica naszego życia. Bo jeżeli wierzymy w to, że Pan Jezus zmartwychwstał za nasze grzechy, zmarł i zmartwychwstał i wykonał to, co zapowiedział, to równie pewne jest to, że przyjdzie znów, bo On też to zapowiedział. Czyli nie ma takiej sytuacji, myślę, nie ma takiej możliwości, żebyśmy jako osoby wierzące odrzucali ponowne przyjście Pana Jezusa i nie czekali na nie, ponieważ ono na pewno nastąpi tak, jak wierzymy, że nastąpiło Jego zmartwychwstanie. Dobrze, wracamy do naszego tekstu, do wersetu 12, gdzie apostoł Paweł nie tylko mówi, że mamy się obudzić, ale też trzeba coś zrobić, jak się obudzimy. Bo nie chodzi o to, żeby teraz obudzić się i teraz sobie leżeć w łóżku i właśnie na przykład z pilotem oglądać jakieś, nie wiem, seriale. Trzeba postawić stopy na ziemi, ubrać się i ruszyć. I apostoł Paweł daje nam takie trzy pary stwierdzeń w 12 i następujących wersetach. I to są z jednej strony takie pozytywne przekazy, a z drugiej strony negatywne. Czyli pewne zakazy, a tutaj zachęty. I myślę, że to też można odnieść jakoś do naszego życia, że jeżeli będziemy żyli chrześcijańskim życiem tylko z perspektywy zakazów, nie rób tego, to jest złe, tak nie wolno, to jesteśmy na dobrej ścieżce do pewnego legalizmu i do tego, żeby de facto zapomnieć o Bożej łasce i o tym, że nam się należała ta śmierć, którą wziął na siebie Pan Jezus. A z kolei, jeżeli byśmy tylko poszli w pozytywny przekaz, no to ryzyko jest takie, że za chwilę wpadniemy gdzieś w jakiś nurt ultraliberalny i nie będziemy nic korygować, tylko będziemy cały czas szli na tej fali zachęcania i jakby odpływali, dryfowali od głównego nurtu Ewangelii. Dobrze, to trzeba coś zdjąć i coś nałożyć. Pierwsza para, którą tutaj apostoł Paweł stworzył, czyli odrzuć uczynki ciemności, trzeba je zdjąć z siebie. I pamiętajmy, że list do Rzymian został napisany do osób wierzących. To nie jest traktat ewangelizacyjny napisany do niewierzących, lecz do osób wierzących, czyli innymi słowy, jako właśnie osoby wierzące, no uczynki ciemności też się zdarzają. I apostoł Paweł tutaj zachęca radykalnie o trwałym odrzuceniu tego grzechu, odłożeniu go, który jest w naszym życiu, a z kolei pozytywnie zachęca do tego, żeby się ubrać, założyć te nowe ubrania, tą zbroję światła, bo wokół nas toczy się, jak już wspomniałem, duchowa wojna i tylko ta zbroja jest w stanie nas tutaj uratować. Tylko, żeby założyć tą zbroję, to się nie dzieje automatycznie, bo po pierwsze musimy uznać, że tej zbroi potrzebujemy. Że potrzebujemy tego, że Pan Bóg jedynie jest w stanie jakby pewne rzeczy uporządkować w naszym życiu. Że nie ma tutaj automatyzmu. Że nie wstajemy rano i mówimy, jestem od razu ubrany jak wojownik, tylko Pan Bóg daje nam jasny przekaz, żebyśmy powierzali Mu każdy ten dzień i prosili Go o to, żebyśmy no, byli w tej Jego, wykonywali tą Jego wolę i byli jakby objęci tą Jego tarczą. Czyli uświadamiamy sobie, że jej potrzebujemy. Uznajemy, że Bóg jedynie jest w stanie nas uratować na przykład z grzechu, w którym jesteśmy. No a już trzeci krok należy do nas. Po prostu podejmujemy pewne radykalne decyzje po to, żeby się z danego grzechu wyplątać. I apostoł Paweł w innym miejscu Nowego Testamentu, w liście do Koryntian, właśnie wskazywał na to, że są takie trzy, można powiedzieć, kategorie ludzi na świecie. Że są tak zwani ludzie zmysłowi i ci ludzie zmysłowi to są ludzie niewierzący, którzy, można powiedzieć, no są daleko od Boga, są, można powiedzieć, zgubieni. Są ludzie duchowi i to jest ta zbawiona część, ale też są ludzie cieleśni. I właśnie miał tutaj na myśli chrześcijan żyjących cieleśnie. Czyli wydaje się na pierwszy rzut oka, że to jest sprzeczność. Jak można być chrześcijaninem, a żyć cieleśnie? Ale to jest myślę, rzeczywistością, może jest smutno o tym przyznać, ale często naszego życia. Druga para stwierdzeń znajduje się w wersecie 13, gdzie jest napisane, że powinniśmy się zachować właściwie, godnie, tak jak w ciągu dnia, bo nie mamy tak naprawdę nic do ukrycia. Czyli nasze życie mogłoby być równie dobrze, tak powiem, filmowane cały czas i być gdzieś jak Big Brother, ponieważ nie mamy niczego do ukrycia. Do tego zachęca nas apostoł Paweł. Powinniśmy być jak taka jasna gwiazda w ciemną noc. A negatywna strona tego stwierdzenia, czy tej pary, wskazuje na to, co niewłaściwe. I mamy tutaj wymienione aż 6 różnych grzechów, znowu w takie pary pozbierane przez apostoła Pawła. I pierwsza para, hulanki i libacje. Lub według, myślę, nowoczesnego bardziej języka, moglibyśmy powiedzieć po prostu dzikie, szalone imprezy i pijaństwo, prowadzące do utraty samokontroli. Druga para, do czego prowadzą de facto takie imprezy i pijaństwo, można powiedzieć, do rozpusty i rozwiązłości. Albo przekładając to na nasze życie, na nasz język, myślę, do wzmocnienia pożądania, a w konsekwencji do, można powiedzieć, wręcz frywolnego seksu, czy najczęściej pozamałżeńskiego. Czyli jest pewien taki ciąg, który tutaj można z tego też wyciągnąć. Pewien ciąg myślowy, czyli nie angażujcie się w takie właśnie szalone imprezy, pijaństwo, ponieważ to będzie wzmacniać pożądanie i będzie ostatecznie prowadzić was do grzechów związanych z seksualnością. Tak to można interpretować. Ale co ciekawe, trzecia para zawiera takie zestawienie, kłótnia i zazdrość. I to jest ciekawa para, bo to są rzeczy, ta kłótnia i zazdrość wchodzą wtedy, kiedy nie jesteśmy czujni. I przeciwnik, szatan, wykorzystuje to wtedy, kiedy, myślę, nie może do nas dotrzeć poprzez te wcześniejsze grzechy, czyli niemoralność, alkohol, powiedzmy, to na nas nie działa, ale a nuż zadziała na niego kłótnia i zazdrość. I wiemy, że tam, gdzie jest kłótnia i zazdrość, tam dochodzi do rozpadu wielu relacji rodzinnych, kościelnych, że jest to zarzewie wielu trudnych momentów w życiu zarówno jednostek, jak też całych społeczności. Dlatego nie powinniśmy zostawiać w naszym życiu, myślę, takiej szpary w tych naszych drzwiach, w którą mógłby przeciwnik wsadzić rękę czy stopę i wcisnąć się tam, gdzie my mamy swój słabszy punkt. No i wreszcie trzecia, w wersecie 14, taka para ustawiona przez apostoła Pawła. Para stwierdzeń. Najpierw pozytywny przekaz, potem negatywny. Nałóżcie na siebie, przywdziejcie Chrystusa. I powinniśmy się do Chrystusa upodabniać, jakby założyć go, ale w jakim sensie? Co to oznacza, że mamy przyodziać się w Chrystusa? I właściwie coś, co wydaje się najskuteczniejsze, przynajmniej ja mogę powiedzieć ze swojego życia, nie to, żebym już był w pełni ubrany albo jakiś wyjątkowy, ale coś, co działa najczęściej, to po prostu spędzanie czasu z Panem Bogiem w modlitwie, w czytaniu Jego słowa, w uwielbieniu, we wspólnocie chrześcijańskiej i w dzieleniu się wiarą wreszcie z innymi. Są takie podstawowe rzeczy, które myślę, że wytwarzają w nas takie poczucie, że my współdziałamy z Bogiem w czymś ważnym. I możemy wtedy powiedzieć tak, my niejako przyodziewamy się w Chrystusa, bo Chrystus również chciał zbawienia ludzi, chciał odkupienia. Teraz ten negatywny przekaz. Ostatnie słowa w wersecie 14. Prawda jest taka, że nasze zmagania z tą cielesnością będą trwały. I tak jak apostoł Paweł w wcześniejszych rozdziałach, szczególnie w rozdziale 7, taką toczy ze sobą walkę na słowa. Mówi, jak robię to, co nie chcę, a to, co chcę, tego nie robię. Tam wskazywał na takie słowa, że czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który mieszka we mnie. Czyli miał pełną świadomość tego, że jako osoba, która oddała życie Bogu, on nadal jest grzeszny, ale to już jakby nie jest ta inna rzeczywistość, ta ziemska rzeczywistość jakby tutaj działa, mimo że on funkcjonuje na co dzień w tej rzeczywistości Bożej. Czyli można powiedzieć, to de facto nie jestem ja. No i dobrze, i podsumowując, reasumując te kilka wersetów. Czyli znowu, jeżeli Pan Jezus zmartwychwstał, to jego powrót na ziemię jest pewny. I to jest konsekwencja nie tylko logiczna, ale też teologiczna. Jak to zapowiedział, tak też to zrobi. I to powinno naprawdę zachęcać nas do innego, odświeżonego stylu życia. Przeczytajmy na zakończenie fragment z listu do Filipian z 3 rozdziału, 20-21 werset. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała. Nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. Uczyni to tą mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać. Także jak osoby wierzące tęsknimy, myślę, do nieba, bo tam jest ta rzeczywistość i tam jest to nasze główne obywatelstwo. Mamy dwa obywatelstwa, to ziemskie i to niebiańskie. I ta świadomość powrotu, można powiedzieć rychłego powrotu Pana Jezusa, powinna stanowić dla nas impuls do takiego świadomego angażowania się w to, co jest ważne. A co jest ważne dla Pana Boga? Dla Pana Boga jest ważne to, żeby Jego Ewangelia się rozprzestrzeniała i żeby więcej osób mogło usłyszeć o tym, że Pan Jezus jest Panem, jest Zbawcą. Także chciałbym na koniec zadać nam wszystkim takie trzy pytania. Pierwsze pytanie jest takie, czy jesteś gotowy na powrót Jezusa Chrystusa? To znaczy, czy oddałeś Mu swoje życie i możesz powiedzieć, że jesteś Jego dzieckiem? Że jak przyjdzie Pan Jezus, to On na pewno Ciebie rozpozna. Drugie pytanie. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, na ile aktywnie wyczekujesz Jego powrotu? Jaka część Ciebie w ogóle myśli o tym? Na ile jesteś w stanie zatrzymać się i zwrócić temu uwagę? No i wreszcie po trzecie, co powoduje, że bywasz uśpiony albo, tak jak tytuł dzisiejszego zwiastowania, zahipnotyzowany przez ducha tego czasu. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.